Proszę Państwa, bardzo zapraszam już jeszcze, jeżeli ktoś chciałby wejść, się waha.
Ja się zacznie, to wejdę.
I bardzo serdecznie chciałem przywitać duet.
Gitar klasyczny.
Tak, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pana profesora Jacka Wojtysiaka i pana magistra Błażeja Gęgurę, którzy razem przedstawią, znaczy pojedynczo w dwóch fazach przedstawią referat pod tytułem Immortalizm metaforyczny czy literalny.
Ja to kładę sobie tutaj. Słychać mnie, tak?
Nie.
Ja kładę sobie zegarek, bo niestety mam taką przypadłość, że jak mówię, to ulegam przeżyciu zatrzymania czasu, o którym profesor Ziemiński pisał, więc to jest taka... Proszę Państwa, nasza wypowiedź będzie się składała z dwóch części. Pierwsza część będzie poświęcona głównie pierwszej części książki. To ja będę mówił, chociaż w kontekście całości. A druga część w kontekście całości poświęcona drugiej części przede wszystkim książki i będzie mówił mój doktorant, pan Błażej Gębura. Dlaczego tak jest? No bo książka jest tak obszerna, że nie dałbym sobie rady z jej całością. A po drugie, no chciałem zaprezentować, no wprowadzić tutaj do tego środowiska nowego, młodego, zdolnego filozofa i chciałem go przedstawić. I tak się dobrze złożyło, że miałem szczęście, że to uczyniłem, ponieważ jak już tu były doświadczenia autobiograficzne, graniczne, to moje doświadczenie jest takie, że ja w zeszłym roku co pół godziny mogłem sobie trochę mówić, nie? A w tym roku dopiero mówię no drugiego dnia i tylko 15 minut i około 18, więc to jest straszne przeżycie po takim tym, no ale to znak po wczorajszym tam jednym z wykładów, no trzeba się uczyć już nastawiać na milczenie i warto wprowadzać swoich ludzi, którzy może kiedyś też będą się podzielą czasem, jak będą tutaj i będą kontynuowali też, co chciałbym powiedzieć. Także szczęśliwie się złożyło i cieszę, że pan Błażej będzie mógł tutaj też jako zapowiadający się świetnie filozof coś powiedzieć. I proszę Państwa, uwagi ogólne o książce. Wszystkie, co chciałem powiedzieć, już się tu powtórzyły. Ja tylko wyboldowałem te przymiotniki, które nie wybrzmiały tak mocno. To znaczy, że to jest wielostronność, wielostronne spojrzenie na szeroką problematykę, że erudycja, no to szukałem przymiotnika porażająca, że naprawdę masę rzeczy można się z książki dowiedzieć, że jest pięknie napisana, że jest konsekwentny wywód i to, co bym nazwał najoryginalniejsze propozycje, to jest taka osobista, znaczy własna propozycja fenomenologii przeżyć zatrzymania czasu. To jest coś ciekawego, a przy tym pomimo tej sprawności analitycznej, argumentacyjnej, to jest typowe dla profesora Ziemińskiego, jest taka ogromna wrażliwość egzystencjalna, że to nie jest tylko technikalna, techniczna robota gry filozoficznej, ale jest wrażliwość ogromna egzystencjalna. No i ogromna sprawność argumentacyjna, czy raczej bym powiedział kontrargumentacyjna. Te małe to proszę pominąć, bo tu już na to nie będzie czasu. Jeśli szukałbym analogii w polskiej literaturze filozoficznej, no to O szczęściu Władysława Tatarkiewicza, które jest taką książką, ileż można od siebie powiedzieć innymi. To znaczy mieć własną myśl, ale ją zilustrować innymi filozofami i korzyść z tego jest podwójna. Różnica jest tylko taka, że no, Władysław Tatarkiewicz, bym powiedział, więcej łączył, a Ireneusz Ziemiński więcej zbija, więc to tak bym to scharakteryzował. Główne tezy książki, ale też jakby wypunktować, to ja wydaje mi się, że składają się z trzech tez. Zastane klasyczne koncepcje nieśmiertelności są w różnoraki sposób niezadowalające, nie ma dowodu prawdziwości żadnej z nich, choć prawdziwości żadnej z nich nie da się wykluczyć, czy możliwości żadnej z nich nie da się wykluczyć, a w życiu doczesnym doświadczamy zatrzymania czasu, a więc jakby śladów wieczności. I to można nazwać wiecznością doczesną, czy bym powiedział subiektywną, czy profesor Judycki to nazwał ulotną. My byśmy tutaj z panem Błażejem, ten wątek będzie rozwinięty, nazwali to wiecznością pomimo wszystko, chociaż autor protestuje i z tym dyskutuje, metaforyczną, bo jednak poczucie zatrzymania czasu nie pociąga jego realnego zatrzymania, bo nadal ulegamy czasowi i śmierci. Ale autor wieczność doczesną traktuje jako zapowiedź czy przedsmak wieczności realnej czy tej pełnej. Mi się to przypomina jedna z modlitw na zakończenie liturgii, gdzie się nazywa, że Eucharystia była przedsmakiem nieba. Tak, to jest taka jakby, ma być świecki przedsmak wieczności w sensie religijnym. Ja będę bronił tezy na końcu mojej wypowiedzi, że ta wieczność doczesna, której broni autor, tą ideę można traktować jako element kumulatywnego argumentu na rzecz realnej wieczności, tak jak jest ona klasycznie pojęta, czyli po śmierci będziemy w pewien sposób indywidualnie żyć. Ale teraz jeden zarzut podstawowy do książki, którą się już tu pojawia, ale chciałam tak silniej go wyartykułować. Najprościej go zobaczyć, gdybyśmy mieli komputer i to było wgrane na komputer i byśmy szukali najczęściej powtarzającego się zdania w książce, jak refren, czy wręcz jak mantra, to jest to zdanie: argument ten nie jest rozstrzygający albo konkluzywny, lub inne formy gramatyczne, argumenty i tak dalej. I to się nieustannie powtarza co kilka stron, a czasami nawet na jednej się zdarza. Przede wszystkim w pierwszej części, w drugiej autor wobec własnej koncepcji jest bardziej tutaj litościwy. No i częsta konkluzja książki to jest taka: nie mamy świadectw empirycznych ani dowodu na rzecz. No i tutaj podstawiać można z poszczególnych rozdziałów kolejne. Podobnie jednak nie dysponujemy świadectwami ani dowodami, które taką możliwość wykluczają. To jest cytat ze strony 164, ale podobne formuły się wielokrotnie powtarzają. Więc ja bym to nazwał po prostu metodą Zimińskiego. Metoda Zimińskiego mniej więcej wygląda następująco. I tak jakby można taki przepis dać dla autorów piszących książki. Wielu filozofów coś takiego robi. Przedstaw daną koncepcję, nieważne czy immortalistyczną, czy mortalistyczną, zaczyna głównie od tych immortalistycznych, podaj argumenty na jej rzecz, zauważ, że nie są one rozstrzygające. Potem zrób to samo z koncepcją przeciwną. Dla wzmocnienia efektu to samo zrób z kontrargumentami, żeby to lepiej brzmiało. I na końcu uczyń to elegancko, korzystając ze swojej wiedzy z historii filozofii. I dla superhistoryka filozofii, jakim jest Ireneusz Ziemiński, nie ma nic prostszego, nie? No bo on w rękawie ma wszystkie te argumenty, kontrargumenty, a jeszcze można w przypisie powiedzieć, kto już to powiedział, więc autor jest skromny i wszystko jest zrobione. I czytelnik wychodzi, no że nie wiadomo, jak jest, prawda? Naprawdę nie wiadomo, jak jest. I to już krytykował profesor Grabowski, mówiąc, że zresztą profesor Judycki na początku to mówił, profesor Grabowski godzinę temu zauważył, że na równi stawia się te hipotezy o różnym stopniu ciężkości, prawda? Na poważne i takie niepoważne się na równi stawia, i te niepoważne też są, nie da się ich udowodnić, a nie da ich się obalić, tak samo jak tamte. I ja to nazywam, że to mówiło się kiedyś o zasadzie równosilności, to u profesora Zielińskiego zasada równo bezsilności, znaczy każda teza jest równo bezsilna. Oczywiście głównie w pierwszej części, w drugiej też, ale w słabszym stopniu. Mój zarzut jest taki, dwa zarzuty wobec tej metody. Oczywiście ona uczy nas krytycyzmu, dystansu pewnego, spojrzenia z zewnątrz, ale z drugiej strony ona jest chwilami sztuczna. To prowadzi do pewnych sztuczności. Cytat ze strony 176. Tam jest taka sytuacja, że on dyskutuje problem idei niematerialnej duszy połączonej z ciałem. No i znajduje zarzut, że takie pojęcie duszy niematerialnie połączonej z ciałem jest niespójne. No i teraz coś trzeba zrobić, no bo tak mocny argument, to już jest do wyrzucenia ta koncepcja. Ale jednak trzeba powiedzieć, że ona jest możliwa. Nie mamy dowodu, ale jednak jest możliwa. Więc wymyśla taki fortel i pisze, ale nie możemy również wiedzieć, co to znaczy teza, że dusza istnieje. Nie dowodzi to jednak, że pojęcie to jest niespójne. Rozumieją państwo, wyrzuca diabła za pomocą Belzebuba, prawda? No to jest taka sytuacja, bo znaczy, jak to interpretuje? Autor znajduje mocny zarzut, by podważyć koncepcję duszy, z drugiej jednak strony, zgodnie ze swą metodą, nie chce, by ten zarzut całkowicie obalił tę koncepcję, bo wtedy łatwiej będzie przyjąć koncepcję przeciwną, materialistyczną, ale on też tego nie chce zrobić. Wobec tego trzeba coś znaleźć, żeby ją troszkę podratować, prawda? Nie wyłowić z topieli, ale tak, żeby tam się jeszcze tak wyłaniała co jakąś chwilę, więc trzeba jakoś zarzut zbagatelizować. No jest właśnie zbagatelizować, tylko że to jest oddanie moim zdaniem niedźwiedziej przysługi, ono to jest sztuczne. No, nie wiem, czy lepiej być niespójnym, czy lepiej nic nie znaczyć, prawda? Czy nie wiedzieć, co to znaczy. No, proszę państwa, no, jak ja nie wiem, co teza znaczy, no to jest najgorsze, co być może, prawda? Ja już wolę mówić rzeczy niespójne, niż mówić tak, że nie wiadomo, co to znaczy, gdy ja tą tezę wypowiadam. Drugi zarzut to jest taki, że ta metoda nie oddaje tego, jak my naprawdę myślimy. Że my naprawdę w poznaniu potocznym, naukowym i filozoficznym nie, z jednej strony my w większości nie szukamy racji o absolutnych, takie, że niepodważalnych, jak to mówi, że to jest ostatecznie konkluzywne. My wyważamy rację, starając się określić, która teza jest mocniejsza, ma mocniejsze wsparcie istotnych dla nas racji. Rzadko jest tak, że one są absolutnie rozstrzygające. Ale często, i my do tego zdążymy, szukamy, żeby znaleźć coś takiego, co wystarcza do tego, żeby skłonić nas do jakiejś tezy. I wydaje się, że w drugiej części nieraz tak Ireneusz postępuje. Ale do jakby innych koncepcji właśnie postępuje jako typowy sceptyk. Moim zdaniem no to jest też takiego jak sędzia, który ma rozstrzygnąć sprawę. Czasami są sądy, procesy poszlakowe. On musi wyważyć rację, musi wyważyć, co mówią świadkowie, porównać to, przemyśleć, zestawić ze sobą i do czegoś musi się przychylić. On nie może powiedzieć, zawieszam sąd. Sąd wychodzi, prawda? I nie wiadomo, co robić, prawda? Przypomniałem analogiczną sytuację. Był profesor Swinburne. Ja jako młody człowiek, student, słuchałem tego wykładu i on dał ten probabilistyczny argument na rzecz istnienia Boga. No mu wyszło, ile procent jest jednak, że istnieje, prawda? Że raczej więcej jest za tym, że istnieje niż nie. I ja wstałem, że pan profesor nie udowodnił, że Bóg istnieje, tylko że jest bardziej prawdopodobne, że on nie istnieje. I on powiedział natychmiast, usiądź, młody człowieku, mówi. Jak sędzia kończy wyrok, to chociaż opiera się na świadectwach prawdopodobnych, to mówi winny lub niewinny. No, więc do tego nas to doprowadza. Owszem, my musimy mieć świadomość, że to jest większe prawdopodobieństwo, coś jest silniejsze dana teza niż kontrteza, ale jednak my do jakiegoś rozstrzygnięcia zmierzamy. Być może w przyszłości znajdą się nowe racje, które każą nam zweryfikować nasz pogląd, ale jednak w ten sposób myślimy, a nie w ten sposób, jak w pierwszej części proponuje to profesor Zieliński, bo on, wydaje się, ułatwia sobie zadanie. I teraz, proszę państwa, na końcu, żeby nie być gołosłownym, chciałem, korzystając z materiału, który znajduje się w książce, przeczytać argument kumulatywny na rzecz tezy, że literalna nieśmiertelność zachodzi, czy że po śmierci jednak jest życie w innym wymiarze wieczne. I argument ma charakter kumulatywny, on jest określa większe prawdopodobieństwo za tą tezę niż za tezą przeciwną. I też polega na wyważaniu rozważania racji za i przeciw, prawda? I chcę pokazać, że można tak robić i wszystką wiedzę, którą tutaj mam, czerpię z książki Ireneusza. Także to jakby materiał jest z niego, tylko to można inaczej ustawić. To samo można inaczej ustawić, prawda? I wyjdzie, że ja jestem przekonany za tą tezą. Ja nie mówię, że sprawa jest łatwa, że jestem stuprocentowo przekonany. Uważam, że to jest jednak bardziej prawdopodobne, że będziemy żyć po śmierci. Jakbym to robił? To jest zarys, który już pan profesor Jodycki wprowadził, już troszkę inaczej chciałem na to zwrócić uwagę. Ja bym wyszedł od tego, co w książce jest stwierdzone, że istnieje coś takiego jak powszechne przeczucie LN literalnej nieśmiertelności. Literalnej czy realnej, to już chciałem, żeby była jednolitość terminologiczna. Irek używa słowa realnej, to bym powiedział literalnej, w dosłownym sensie literalnej nieśmiertelności. Istnieje takie powszechne przeczucie. I teraz są dwa problemy w tym przypadku. Pierwszy problem, czy rzeczywiście ono istnieje i zaraz będę chciał to dowodzić. I drugi problem, czy to coś nam daje. No. Oczywiście argument, że większość ludzi tak sądzi, czy ma takie przeczucie, nie jest mocnym argumentem, jest dosyć słabym argumentem, prawda? Ale jeżeli większość ludzi tak myśli, a ludzie no, traktuje ich jako normalnych, jako mających no, normalne władze potrzebne, znaczy to muszę to wziąć pod uwagę. To jest coś istotnego, co muszę uwzględnić. Nie mogę nie brać tego pod uwagę. I sam ten argument z powszechności przeczucia jest słaby, ale jeśli dodam inne elementy, on zostanie wzmocniony. Ale to jest ten punkt wyjścia. To jest ten punkt wyjścia. No po pierwsze, przekonanie nieśmiertelności jest powszechne. Kontrargument jaki byłby? To proszę Ziemiński stwierdza w książce, że on jest powszechne, stare jak ludzkość, ale współcześnie słabnie. I to zaznacza, że dzisiaj coraz bardziej słabnie to przekonanie. To jest kontrargument mocny, ale uwzględniam kolejne elementy, które jakby osłabiają ten kontrargument. Otóż pragnienie nieśmiertelności nie słabnie. I to w książce jest wyraźnie, że pragnienie to jest do dzisiaj. Jedyny kontrprzykład no to są analizowani samobójcy. Już pomijam, że problem samobójstwa można inaczej wyjaśnić, ale no, oni są w mniejszości. Ja nie mówię, że wszyscy pragną, tylko większość, znaczna. Jednak samobójcy są no, tam wymienieni, ale są w mniejszości. Prawda? Poza tym, i to jest coś bardzo ważne, ludzie podejmują pewne praktyki, które mają im zapewnić nieśmiertelność czy zbliżyć ich do nieśmiertelności. W przeszłości były to przede wszystkim praktyki religijne i one do dzisiaj są, ale pojawiają się nowe praktyki. Praktyki, które jest w rozdziale jednym książki, praktyki o charakterze medycznym, cały rozdział na ten temat. Co ludzie kombinują, żeby jednak mieć szansę na nieśmiertelność, na przykład to zamrażanie, prawda? Więc jednak to by znaczyło, że jest silne przeczucie powszechne nieśmiertelności. Mamy takie pragnienie, staramy się, żeby to osiągnąć. I to przekonanie przynajmniej historycznie do naszych czasów było silne. To już jest dużo, chociaż mówię, to nie wystarcza, ale tą zdaną trzeba uwzględnić i zastanowić się, co dalej. Zapytajmy teraz, jak się ma problematyka nieśmiertelności w świetle podstawowych teorii metafizycznych. Nie wiemy, która teoria jest prawdziwa, ale załóżmy, że ateistyczny naturalizm jest prawdziwy. I tak rozumiem ten rozdział o technicznej, biologicznej nieśmiertelności, że Ireneusz Ziemiński pokazuje tam, że nie jest niemożliwe na gruncie naturalizmu ateistycznego, żebyśmy kiedyś w przyszłości nie osiągnęli tego. Na przykład dzisiaj możemy zostać zamrożeni, nauka za ileś lat znajdzie ten eliksir życia i nas odmrozi się, prawda? To nie jest wykluczone. Oczywiście to jest bardzo słabe, ale już na gruncie stanowiska najbardziej nieprzychylnego nieśmiertelności nie można jej wykluczyć. Inna sprawa, że to spontaniczne powielanie życia, wieczny, samolubny gen, no jakby jakoś się go dało tak jakoś zindywidualizować z moim ja, podłączyć do mojego ja, no coś tutaj można by kombinować. Jakieś ludzkie próby przedłużania życia. No profesor Grabowski to skrytykował i to jest, ale chciałem tego nie mówić, bo to osłabia mój argument, ale jednak no profesor Grabowski powiedział, że wobec tego byłaby największa kontra. Ale jeżeliśmy zaufali temu, co jest w książce, to możemy powiedzieć, że przynajmniej nie jest to logicznie niemożliwe, prawda? I przynajmniej przy pewnym rozwoju nauki nie można tego wykluczyć. Co daje? A co wtedy, jak jest teistyczny naturalizm? Jak jest naturalizm, ale że wiemy, że jeszcze istnieje Bóg i Ireneusz rozważa taką sytuację. Te koncepcje pani Wagena, na przykład repliki ciał i tak dalej. To się da zrobić. Znaczy, nawet jak jest naturalizm, że Bóg może nam wymieniać ciała na przykład, odmieniać i tak dalej. Cały rozdział na ten temat bardzo, bardzo ciekawy. Czyli też nie jest wykluczone przy takiej postaci naturalizmu, a nawet wzrasta prawdopodobieństwo, jeżeli mamy pewne przekonania na temat Boga. No, co wtedy, gdy teizm? No, gdy teizm, to jeszcze wzrasta. Ja nie twierdzę, że jest pewne, ale prawdopodobieństwo wzrasta przy teizmie. No, Bóg jest dobry, racjonalny, wszechmocny i racjonalny. No, nie robi rzeczy takich, no, coś robi, a później to odwołuje, prawda? Więc prawdopodobieństwo znacznie wzrasta. To było to, że ja się nie kłócę o to, że jest to pewne, tylko wzrasta prawdopodobieństwo. I pomijam problem, co z innymi, ze zwierzętami, krokodylami. Tak. To nie ma nic do rzeczy. Mnie interesuje, czy człowiek. A czy inne, to ja nie mam nic przeciwko. Jak jeszcze się krokodyle da ocalić, to ja nie mam nic przeciwko. Cliff Lewis tam gdzieś pisze, że tylko jest ten problem, że jak lew... to on będzie ryczał i to jest, tutaj trzeba uważać, prawda? Ale jak to ma być naprawdę lew, a nie jakieś takie dziwactwo zrobione po jakimś soteriologii lwa, prawda? Więc jak to będzie prawdziwy lew, to on będzie jednak ryczał, więc to... No ale to zostawmy, to jest inny problem, prawda? W każdym razie wzrasta nam. A jeszcze jak dodatkowo dodajemy, że któraś z religii teistycznych jest prawdziwa, to jeszcze bardziej wzrasta, no zwłaszcza w judaizmie i w chrześcijaństwie mamy archetypiczne przykłady wskrzeszenia, archetypiczne i interpretowane jako zapowiedź naszego zmartwychwstania. Mamy obietnicę, która też jest w islamie. W religiach innych, nieteistycznych mamy pewne analogie w postaci reinkarnacji, prawda? Więc tylko tutaj wczoraj była dyskusja, czy z tego, że Chrystus zmartwychwstał, wynika, że my zmartwychwstaniemy, tylko że pewnie nie wynika, ale prawdopodobieństwo jest dosyć wysokie i one wzrasta, jak uwzględnimy inne tezy, bo jeżeli my wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał i mamy dobre dane, żeby tak twierdzić, to my również wierzymy, że powiedział, kto wierzy we mnie, żyć będzie. Nie widzę powodu wierzyć w jedno, a nie w drugie. To mamy z tego samego źródła informacje o zmartwychwstaniu i to, że powiedział, kto wierzy we mnie, żyć będzie. A jak jeszcze dodatkowo wierzymy, że jest Bogiem, znaczy też z tego samego źródła mamy podstawy, to wszystko jest Ewangelii Jana, no to proszę Państwa, no to tym bardziej nam wzrasta prawdopodobieństwo. Chodzi o to, żebyśmy nie brali w izolacji jakiegoś twierdzenia. Zresztą profesor Grabowski mówi, że bierze się z religii jakieś twierdzenie, izoluje i mówi, że to samo nie, ale on gra w całości. Jeszcze wczoraj przy kolacji była mowa, a jak jeszcze dodatkowo dochodzi, że jesteśmy ciałem Chrystusa, to te racje wzrastają, prawda? Koncepcja umysłu. Naturalistyczna, powiedzieliśmy, by nie wykluczała nieśmiertelności, ale antynaturalistyczne, dualistyczne i spirytualistyczne jak najbardziej uprawdopodobniają nieśmiertelność, prawda? I mamy te argumenty, to jest sens tych argumentów z prostoty, z duchowości, z trwałości, nieosobowalności ja, że nie potrafimy pojąć, jak umysł mógłby zginąć. Wydaje mi się, to jest istota tych argumentów. Że po śmierci ciała nie wiemy, jak mógłby on zginąć. I to jest problem tutaj. I dlatego to też oczywiście te argumenty nie są stuprocentowe, ale jeżeli nie potrafimy pojąć w naszym schemacie pojęciowym, nie widzimy szansy zaginięcia czegoś tak jak umysł, no to jego istnienie dalsze jest wysoce prawdopodobne. No i dodatkowe argumenty z książki. Z książki i mamy masę. Właśnie poczucie, powszechne doświadczenie zatrzymania czasu. I to jest wszystko w książce. I też ten argument Irka izolacji, on jest słaby, ale jak dodamy 2.6, to co było wcześniej, i jeszcze ten pierwszy, to powszechne przekonanie, to on jest kolejnym kamyczkiem, który nas potwierdza w tym, że jednak będziemy nieśmiertelni, prawda? I to potwierdza to powszechne przeczucie nieśmiertelności. To, co on właśnie pisze, właśnie te poczucia zatrzymania czasu, potwierdza, że to poczucie nieśmiertelności jednak ma sens, prawda? Przeżywanie czasu ma aspekt eternalny. To też w książce jest. To są kolejne kamyczki. Niemożliwość pomyślenia własnego unicestwienia. To kilkakrotnie się w książce pojawia. No bo nawet jak myślę, że mnie nie ma, no to zakładam istniejące ja, które to myśli, prawda? I to oczywiście zabawnie, tu jest miejsce na twój argument, prawda? Numer 10, to każdy niech dopisze swój, zachęcam wszystkich. Już będziemy mieć 10, prawda? I teraz uwaga, co z tego wynika, ktoś powie. Znaczy dwie rzeczy wynikają, tylko do dwóch rzeczy możemy dojść. Nie ma poważnych powodów, by wykluczyć nieśmiertelność. Jest ona dopuszczalna, przynajmniej dopuszczalna przez konkurencyjne koncepcje metafizyczne. Nawet naturalizm ateistyczny dopuszcza coś takiego. Przynajmniej jako logiczną możliwość. Co więcej, ja nie rozstrzygam, która koncepcja metafizyczna jest prawdziwa. Najmniej to dopuszczają, a niektóre jeszcze wysoce uprawdopodobniają, zwłaszcza teizm. A dodatkowo mamy jeszcze liczne i wspierające świadectwa na rzecz prawdopodobieństwa nieśmiertelności, właśnie te wyliczone, prawda? Powszechne przeczycie, doświadczenia zatrzymania czasu, eternalny aspekt, możliwość pomyślenia, unicestwienia i tak dalej, więc mamy więcej tego, prawda? Więc to wszystko składa się, że moim zdaniem teza o tym, że będziemy żyć po śmierci biologicznej, jest silniejsza, lepiej uzasadniona niż teza przeciwna. Ale skąd my to wiemy, proszę Państwa? My to wszystko wiemy dzięki profesorowi Ireneuszowi Ziemińskiemu, bez względu na to, jakie on miał intencje. Dziękujemy mu więc za dostarczenie nam mnóstwa świadectw utwierdzających nas w przekonaniu o naszej nieśmiertelności. Prawda? Dziękujemy Ci, Irku, ja Ci osobiście bardzo dziękuję. I w tym momencie już Państwo się śmieją, chcieli być brawo, za które dziękuję, ale ja sobie pomyślałem, że to byłoby za łatwe, za piękne i zdradziłbym tą swoją metodę. Muszę jeszcze przynajmniej jedną rację przeciw rozpatrzyć. Już to na koniec, absolutny koniec. Jest jedna racja powalająca przeciw i wydaje mi się, że... Bo się zastanawiam, co jest przeciwne, dlaczego my mamy trudności wiarą w nieśmiertelność. Chyba powalająca racja przeciw to jest następująca. Nie mamy kontaktu z osobami, które żyją po śmierci biologicznej. I wobec tego faktu te wszystkie to są naciągane, ktoś powie. No, no człowieku, co ty myślisz? No, co ty możesz się pocieszać, możesz tam wymyślać, no ale no, no nie masz kontaktu z tą osobą. No. To skąd możesz to wiedzieć? Nie? To jest wszystko naciągane. I teraz, co ja mogę zrobić? Moim zdaniem, co ja mogę zrobić? Ja mogę tylko zneutralizować tą tezę. Jak ja ją zneutralizuję, to wtedy tamte wszystkie 1-10 racje działają. I jakie są sposoby neutralizacji tej tezy? Wczoraj one się pojawiły dwa. Pierwsza to jest strategia empiryczna, która no, w wykładzie profesora Judyckiego się pojawiła. To znaczy, nieprawda, że nie mamy kontaktu, ponieważ zdarzenia kontaktu się zdarzają. Seanse spirytystyczne, modlitwy do świętych i cuda za ich wstawiennictwem, przypomnienia reinkarnacyjne, to o tym mowa jest w książce Irka, a Ania Głąb mówiła o relacjach ze stanów śmierci klinicznej, prawda? Czyli mamy jakieś świadectwa jednak z osób, które są na tamtym świecie. No, odpowiedź jest taka, ich jest mało i one są dyskusyjne, one są problematyczne, no tak powiedzmy sobie szczerze, nie? To na wszystkich teraz się toczy dyskusja, że no, no nie są takie pewne, prawda? Więc jest druga strategia, przeciwna, metafizyczna czy aprioryczna. W jakimś sensie najbliższe to było w wykładzie profesora Ryszarda Mordarskiego, która mówi, nie mamy, bo nie możemy mieć, bo natura tego życia po śmierci jest inna. On wczoraj mówił, że trzeba porzucić ciało, żeby żyć wiecznie, prawda? Czyli trzeba wejść w inny wymiar metafizyczny. No. I dlatego nie możemy mieć z nim kontaktu. My jesteśmy w innym, tamci są w innym. I jakby wyjaśniamy, dlaczego nie mamy takich danych empirycznych o tamtych ludziach. I to jest inna neutralizacja, tylko oczywiście ona jest oporna, ona jest super w tym sensie, że no nie da się jej obalić, no ale ona jest wysoce spekulatywna, prawda? Jest wysoce spekulatywna. No, ewentualnie można powiedzieć, Irek Ziemiński może korzystać z rozdziału swojej książki, nie mamy kontaktu, dopiero w przyszłości będziemy, jak nam się uda to uzyskać, to pierwszego załatwimy człowieka nieśmiertelnego, no, on będzie nam dawał znaki, nie? Wtedy, prawda? Więc no, co widzę, jedyne szanse to coś w rodzaju strategii mieszanej, to znaczy powiedzieć tak, zasadniczo nie możemy wiedzieć, bo nie mieć kontaktu z tymi osobami, bo to jest inna sfera metafizyczna, ale są z konieczności rzadkie, ale jednak są pewne przebłyski tego, co rozgrywa się w innym wymiarze metafizycznym. Czyli wychodzimy od tej strategii apriorycznej, ale uważamy, że jednak mamy pewne kontakty i dlatego one są rzadkie. Dlatego one są problematyczne, bo są tylko pewne przebłyski tej innej sfery metafizycznej. Jeżeli kogoś zadowoli taka neutralizacja tej tezy i akceptuje argumenty 1-10, to nie widzę powodów, żeby on zawieszał sąd. Uważam, że powinien być przekonany lub mieć silną podstawę do tego, żeby mieć przynajmniej racjonalną wiarę w to, że będziemy żyć po śmierci. Dziękuję bardzo. Przepraszam za przedłużenie.